Na arenę Koloseum kolejnego już wieku wychodzą krzyżowani i prześladowani chrześcijanie. Nie mogą mówić, bo odebrano im prawo do głosu. Nie mogą się skarżyć, bo nikt ich nie chce słuchać, ani o nich mówić. Bądźmy zatem ich głosem, bądźmy ich ustami. Mówmy o nich i dla nich. Działajmy razem, aby dać świadectwo solidarności z nimi. Bowiem prześladowani chrześcijanie są elitą Kościoła. Solidarność z nimi jest sprawą honoru.
Dzień dobry, szczęść Boże, Ewa Tylus. Zapraszam Państwa na kolejną audycję Koloseum, w której mówimy o chrześcijanach prześladowanych na świecie i dużo mówimy też o pokoju, bo właśnie o pokój modlimy się też za chrześcijan cierpiących, prześladowanych, za tych, którzy nie mają środków do życia, którzy są pokrzywdzeni w wojnach i nie tylko. Drodzy Państwo, dużymi krokami zbliża się 9. Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. Obchodzimy go 10 listopada i tutaj skupia się on w tym roku na chrześcijanach na Bliskim Wschodzie, tak ogólnie. Gościem będzie ksiądz biskup Antoine Hubert Startu w Syrii, a więcej powiemy trochę później, bo będzie taka konferencja prasowa, akurat właśnie 10 listopada będzie ona miała miejsce i powiemy, drodzy Państwo, o tym, co będzie nas czekało, o tym, co na tej konferencji będzie powiedziane między innymi, ale zwróćmy uwagę na to, że nie tylko my prowadzimy takie działania, ale są też wspólnoty, które modlą się o pokój, pomagają chrześcijanom też innymi środkami. Jest taka wspólnota Sant'Egidio, która co miesiąc modli się o pokój w Warszawie i zaprasza do tej modlitwy mieszkańców Warszawy i nie tylko. I wymieniając w niej wszystkie kraje, w których toczy się wojna, jest taka wspólna modlitwa ze świecami. Najbliższa modlitwa będzie właśnie dziś, 7 listopada, o godzinie 19 w kościele świętego Andrzeja i Alberta. To jest kościół środowisk twórczych przy placu teatralnym, ulica Senatorska 18B. I przed modlitwą o godzinie 18 będzie takie spotkanie o konflikcie w Kaszmirze. Taki będzie temat tego spotkania. I opowie o tym Michał Nadziak. Bardzo serdecznie zapraszamy w imieniu wspólnoty Sant'Egidio, która przypomina, że pokój jest rzeczą niezwykle cenną, ale kruchą, jak wiedzą wszyscy ci, którzy doświadczyli wojny. Wiele współczesnych konfliktów rozpoczyna się od narastających emocji, obraźliwych słów i gestów, które coraz bardziej dzielą, prowadzą do nienawiści, a także odczłowieczenia przeciwnika i stąd już niebezpiecznie blisko do przemocy i usprawiedliwień, że cel może uświęcać środki. I tak, drodzy Państwo, pisze na swojej stronie facebookowej Sant'Egidio, wspólnota Sant'Egidio. I drodzy Państwo, teraz może zmienimy na chwilę temat i wysłuchajmy wywiadu, który nagrał ksiądz dr Andrzej Paś z siostrą posługującą w Zambii. Zapraszamy.
Witam serdecznie siostrę Krystynę Matusz. Szczęść Boże, siostro.
Szczęść Boże.
Z jakiego zgromadzenia siostra wywodzi się i pracuje w zgromadzeniu?
Jestem służebniczką Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej. Nazywane też siostry są służebniczki starowiejskie.
A czym, jaki jest charyzmat waszego zgromadzenia?
Zostałyśmy założone przez Edmunda Bojanowskiego, który był człowiekiem świeckim. I jego charyzmat przejęłyśmy opieki nad dziećmi, szczególnie przedszkolnymi, a także opieki nad chorymi.
No, dzisiaj specjalnie siostrę żeśmy zaprosili do rozmowy, żeby opowiedziała nam siostra o Afryce, a dokładnie o...
O Zambii.
O Zambii. Co to za kraj?
Zambia leży w Afryce Południowej. Nie ma dostępu do morza.
To jest krajem, kraj.
Tak, jest to biedny kraj, jest większy od Polski, ale ma o wiele mniej ludzi, bo tylko 10 milionów Zambijczyków. Kraj biedny, klimat jest gorący. Katmandu, misja, w której pracuję, jest w dolinie rzeki Luangwa. Blisko miejsca, gdzie rzeka Luangwa wpada do Zambezi. Można to zobaczyć na mapie. Jest to miejsce jest położone w dolinie, bardzo nisko, tylko 100 metrów nad poziomem morza. Jest bardzo gorące, ponieważ jest otoczone górami. Temperatury wahają się w porze chłodnej od 12 w nocy do ponad 40, prawie 50 w porze gorącej.
Jak to się wytrzymuje, takie temperatury? No bo to jednak ciężko wytrzymać takie wysokie temperatury. Jak się ochraniacie przed nimi?
No jest ciężko, ale no trzeba pić dużo wody, ponieważ oczywiście wszyscy bardzo się pocą, potrzebują dużo wody.
I tej wody brakuje chyba też.
Czasem brakuje, ale mamy szczęście, że mamy wodę, ponieważ mamy takie małe jeziorko, zalew, zbudowane, taką tamę zbudowaną przez braci jezuitów w latach 40. Mamy też 4 studnie głębinowe, dlatego stąd mamy wodę. Nie mamy prądu, więc trudno mówić o jakiejś klimatyzacji, ale mamy energię solarową. Mamy też generator, który działa 3 godziny wieczorem na potrzeby szpitala, więc w tym czasie można troszkę schłodzić laboratorium, salę operacyjną, aptekę. Trudno mówić o lodówkach, chociaż są też, ale nie działają dobrze w tej porze gorącej.
Jak słyszę, jest mowa o szpitalu, czyli placówce medycznej. Tak. Tym właśnie zajmują się siostry w tej misji.
Tak, prowadzimy szpital. Jest to szpital stułóżkowy. W promieniu ponad 100 kilometrów nie ma innej placówki medycznej, znaczy nie ma innego szpitala. Są przychodnie albo punkty medyczne, które są w poszczególnych wioskach.
Co jest największym problemem w tych placówkach medycznych według siostry?
Brak personelu, brak leków, czasem brak wody, brak elektryczności, podstawowego sprzętu, nawet maszyn do mierzenia ciśnienia.
Z tego, co wiemy, w mass mediach dużo się mówi o tym, że Afryka to jest jedyny kontynent, gdzie jest najwięcej nosicieli wirusa HIV. Czy na co dzień się spotykacie z tym problemem?
Tak, jest to duży problem w Zambii. Do niedawna w naszym regionie było prawie 50% ludzi zarażonych wirusem HIV. Teraz mówi się o 14%.
Skąd taka duża eskalacja epidemii HIV w tym miejscu? Z czego ona wypływa? Z jakich błędów?
Początkowo nie było wiadomo, że to jest ten wirus. Później, nie było leków, żeby zażegnać jakoś epidemię. Ponadto kultura. Lekarze, jakby to powiedzieć, tradycyjni lekarze czy znachorzy, szamani, którzy nacinają skórę chorego, robią tatuaże i wcierają sproszkowane leki, można powiedzieć, ale używają tych samych ostrzy do różnych pacjentów. No, HIV przenosi się także drogą płciową i jest to związane z kulturą, niestety, która do tego prowadzi.
Jak sobie ludzie radzą z nie tylko z nosicielstwem HIV w waszym kraju, ale też i z chorobą AIDS, gdy już nadchodzi ten ostatni etap? Czy znajdują jakąś pomoc w waszych miejscu, w waszej placówce?
Tak, od kilku lat mamy leki, więc można powiedzieć, że ludzie, którzy w dobrym czasie zostali zbadani i zaczęli brać leki, biorą je regularnie, wracają do zdrowia, chociaż choroba nadal, wirus nadal jest w ich organizmie, ale nie robi spustoszenia, więc mogą żyć normalnie.
Czyli okazuje się, że jest przynajmniej lek już działający, dostępny, który hamuje chorobę i ona jest w stanie takiej hibernacji.
Tak, można tak powiedzieć.
Dzięki temu można żyć dalej.
Tak, dzięki temu można normalnie żyć.
Czy drogie są te leki?
Są bardzo drogie, ale w Zambii są bezpłatne.
Czyli jest jakiś fundusz?
Jest fundusz, rząd płaci za te leki. Także dzięki temu nawet najbiedniejsi mogą otrzymać leczenie, ci, którzy chcą.
Mhm. Ile godzin dziennie siostra pracuje? Cały dzień? W nocy?
Cały dzień, czasem w nocy.
Na pewno kocha siostra swoją pracę, bo ile lat siostra już jest w tej placówce?
17 lat.
17
od 2000 roku.
Nie brakuje ojczyzny?
Czasem brakuje, ale nie ma czasu, żeby
nie
myśleć
ma czasu.
O tym. Tak.
I człowiek się pewnie przywiązuje do tych ludzi, tubylców i traktuje ich jak swoją rodzinę.
Tak. Nawet przyjeżdżając do Polski na urlop, tak po miesiącu, to już człowiek myśli, o już takie sprawy były w Katondłę. Trzeba może jakieś leki załatwić, żeby tam przywieźć.
No właśnie, ktoś pomaga siostrze tutaj w Polsce. Czy może siostra liczyć na pomoc w organizacji leków, jakichś przedmiotów medycznych, żeby można było im pomóc?
Tak, mamy pomoc ze zgromadzenia. Jest siostra, która zajmuje się misjami, która pomaga, mówi o misjach, pisze do naszych przyjaciół, do różnych ludzi.
I darczyńcy
tak,
mogą się
pomagają.
Zjawić.
Tak, Redemptoris Missio też pomaga. Często przysyłają paczki z lekami, z pościelą. Przyjaciele, po prostu przyjaciele.
Ale to jest okazja też dla wszystkich, którzy słyszą ten apel o pomoc braciom i siostrom, chrześcijanom, niechrześcijanom, ci, którzy cierpią po prostu. My jako Stowarzyszenie Papieskie Pomoc Kościołowi w Potrzebie również przychylamy się do tej prośby i jednocześnie zapraszamy do wspólnej akcji, żeby wspierać siebie wzajemnie. Dziękuję bardzo siostrze za spotkanie. Szczęść Boże.
Mógł zapłacić.
Dziękuję bardzo. Ksiądz Andrzej Paś, Pomoc Kościołowi w Potrzebie.
Dziękuję.
Nie widzi siostra jak ładnie?
I to był właśnie wywiad księdza Andrzeja Pasia z siostrą, która posługuje w Zambii. I drodzy Państwo, jak zaczęłam Dniem Solidarności z Kościołem Prześladowanych Chrześcijan, z Kościołem Prześladowanym, trzeba powiedzieć, że taki dzień jest organizowany zawsze w drugą niedzielę listopada. I przygotowuje go Polska Sekcja Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie. I wypada akurat on 12 listopada w niedzielę, a konferencja dotycząca tego dnia będzie 10 listopada. I tematem wiodącym tegorocznego Dnia Solidarności są chrześcijanie na Bliskim Wschodzie. Tak jak powiedziałam, gościem specjalnym będzie ksiądz biskup Antoine Beir, który jest libańskim duchownym, maronickim. Od 2015 roku jest biskupem Lataki i święcenia przyjął 13 czerwca 1988 roku. Został później mianowany biskupem Lataki w 2015 roku. Sakry udzielił mu patriarcha Antiochii Behera Butros Raj, któremu towarzyszyli maronicki biskup tytularny Tartus dei Maroniti Antoine Nabil Andraj oraz maronicki arcybiskup Cypru Joseph Suwif. Trudne są nazwy, trudne są nazwiska do wypowiedzenia, także drodzy Państwo, nie wiem, czy dobrze akurat to wypowiedziałam, ale zwróćmy teraz swoją uwagę na temat, jaki będzie w tym roku, tej niedzieli, dnia, gdzie zbiera się w kościołach pieniądze, między innymi na pomoc właśnie na Bliskim Wschodzie. Teraz właściwie można przypuszczać, że będą w kościołach takie zbiórki realizowane po mszy świętej, oprócz tacy, tak to zwykle przebiegało. I ludzie wszystkich wyznań uciekają z Bliskiego Wschodu w wyniku coraz szerszej takiej przemocy fundamentalistów islamskich z Daesh, określających się również mianem państwa islamskiego, i oni dążą do zaprowadzenia ciągle kalifatu opartego na prawie z VII wieku we wszystkich krajach arabskich. Daesh, czyli państwo islamskie, dokonuje czystek religijnych, nękając, wypędzając i wreszcie mordując tych, którzy nie chcą podporządkować się sunnickiej, ekstremistycznej doktrynie. I są tym zagrożeni sami muzułmanie z odłamu szyickiego, ale też bardziej umiarkowani sunnici. Najbardziej zagrożeni są jednak bliskowschodni chrześcijanie i jazydzi. I tym właśnie dwóm grupom grozi całkowite unicestwienie, ciągle grozi, pomimo tego, że wojna w Syrii już wydaje się dobiega końca. I tutaj jest taki też ciekawy cytat z kolei księdza biskupa Bashara Wardy, arcybiskupa Irbilu w Iraku, który mówi, że chrześcijanie nie przybyli na Bliski Wschód z Zachodu, to tu są korzenie chrześcijaństwa. Bez nas Bliski Wschód nie będzie taki sam. I drodzy Państwo, chodzi o to, żeby po pierwsze zapewniać warunki tam na Bliskim Wschodzie chrześcijanom, aby mogli się rozwijać, aby mogli się kształcić, aby mogli też godnie jeść, ubrać się, korzystać ze szpitali, z opieki medycznej, ratować, goić swoje rany po wojnie, która wyrządziła ogromne szkody także w psychice tych ludzi. No i oczywiście trzeba zapewnić im taką stałą pomoc mentalną też, taką modlitwą też obejmijmy ich pod to, żeby oni, wiedząc, że modlimy się o nich, mieli też więcej nadziei w tej swojej beznadziei, no bo trzeba powiedzieć, że oni i tak są dosyć uśmiechnięci, dosyć łatwo nawiązują kontakty z Europejczykami, nie są zamknięci po tym, co im się stało, po tym, co mieli zafundowane przez różne wojska, różnych terrorystów. I w końcu też musimy powiedzieć, że takie poniekąd zamknięcie z Zachodu, dlatego że oni wołali bardzo często o pokój. Dajcie nam pokój, zróbcie coś, żeby Europa, taka silna, taki silny kontynent z takimi środkami prawnymi, z różnymi trybunałami, mógł nas tutaj wesprzeć, żeby zakończyć tą naszą wojnę. Wpłyńcie na społeczność międzynarodową. Ciągle było to wołanie i ta wojna niestety tak długo trwała, mogła skończyć się dużo, dużo szybciej, gdyby odpowiedni ludzie na odpowiednich stanowiskach zareagowali, wsparli też Kościół w tych działaniach i zaczęli dialog. To od dialogu się powinno zaczynać pokój. No i dlatego w ramach tego 9 Dnia Solidarności z Kościołem Prześladowanym Stowarzyszenie Papieskie Pomoc Kościołowi w Potrzebie prosi wszystkich ludzi dobrej woli o pomoc chrześcijanom na Bliskim Wschodzie. Pomoc głównie materialną, no bo też czasami odkładamy taką pomoc, tą przysłowiową złotówkę, czy 10 zł, czy więcej na później, że jeszcze zdążymy pomóc. A tu właśnie może, tak jak wszyscy skrzykną się jednego dnia i złożą na tej tacy te pieniądze, które są potrzebne chrześcijanom akurat na Bliskim Wschodzie, to wtedy możemy porównać, że właściwie w Polsce w tym i tym dniu zebrano taką i taką pokaźną kwotę. No, Polacy są bardzo, bardzo w tym hojni. To pokazują sumy zebrane nie tylko przez PKWP, ale też przez inne organizacje, z pomocą też polskiego rządu obecnego, takiego dbającego o to, co dzieje się na Bliskim Wschodzie, bo tam przedstawiciele naszego rządu byli w Syrii też po to, żeby zobaczyć, jak ta sytuacja wygląda i jak ta pomoc też jest realizowana. No i właśnie podczas tej konferencji prasowej, która będzie 10 listopada w siedzibie Konferencji Episkopatu Polski, o bieżącej sytuacji w Syrii opowie gość specjalny, biskup Antoine Hbeir z Tartu w Syrii i też będzie ksiądz profesor Waldemar Cisło, dyrektor Stowarzyszenia Papieskiego Pomoc Kościołowi w Potrzebie oraz ksiądz biskup Artur Miziński, sekretarz generalny Episkopatu Polski. I tutaj też chodzi o to, żeby dać informację w mediach, że taki dzień jest i że w tym dniu szczególnie dbamy o chrześcijan z Bliskiego Wschodu. Modlimy się za Bliski Wschód. Przypomnijmy trochę historii Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Kirche in Not, taka jest niemiecka nazwa, pomaga katolikom w 140 krajach na całym świecie. Zakres pomocy obejmuje ewangelizację w mediach, kształcenie teologiczne, apostolat biblijny, też pomoc duszpasterską, katechezę, stypendia mszalne, środki transportu, pomoc też budowlaną. I to papieskie dzieło Pomoc Kościołowi w potrzebie powstało w 1947 roku i zostało założone przez ojca Werenfrieda van Stratena, który zmarł w 2003 roku, a urodził się w 1913 roku. Był holenderskim norbertaninem. W roku 1984 stowarzyszenie zostało uznane przez Stolicę Apostolską jako ogólnokościelna organizacja na prawie papieskim. I papież Benedykt XVI w grudniu 2011 roku podniósł międzynarodowe katolickie dzieło PKWP do rangi fundacji na prawie papieskim z siedzibą w Watykanie. Prezydentem stowarzyszenia jest kardynał Mauro Piacenza. Organizacja na początku swojej działalności pomagała w Europie Zachodniej, szczególnie w Niemczech, w takich zniszczonych na skutek II wojny światowej materialnie i duchowo miejscach. Pomoc szybko zaczęła być przekazywana też do krajów Europy Wschodniej i w tym do Polski i też na pozostałe kontynenty. Dlatego właśnie pamiętajmy o tym, że my jako kraj też korzystaliśmy z tego dzieła, z dobrodziejstw PKWP. Papieskie Stowarzyszenie PKWP wspiera prześladowanych i uciskanych chrześcijan w tym momencie, zwłaszcza w rejonach objętych biedą i pogrążonych w konfliktach zbrojnych. Mowa tu o Afryce, Azji, Ameryce Łacińskiej, Europie Wschodniej. I od roku 1958 wspomaga finansowo wszystkie zakony kontemplacyjne i też wspomaga kształcenie księży i osób duchownych. Polska sekcja stowarzyszenia działa w naszym kraju od 31 stycznia 2006 roku i funkcjonuje jako kościelna osoba prawna na podstawie konferencji Episkopatu Polski z marca 2004 roku i decyzji ministra spraw wewnętrznych z grudnia 2005 roku. I w Polsce obecnie działają trzy biura PKWP w Warszawie, Krakowie i w Poznaniu. To biuro w Krakowie zostało otwarte w 2014 roku, czyli dosyć niedawno, a w Poznaniu jeszcze bardziej niedawno, czyli w 2015 roku. I od 2009 roku sekcja Polska PKWP przy aprobacie konferencji Episkopatu Polski organizuje właśnie ten Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym i zainicjowało też wydanie publikacji Prześladowani i Zapomniani, raport o prześladowaniu chrześcijan. W tym raporcie jest mowa o krajach, w których ma miejsce prześladowanie chrześcijan. Jest w niektórych z raportów, bo te raporty są wydawane raz na dwa lata, jest podział na poszczególne kraje i te kraje opisuje się tak podług sytuacji politycznej, też szanowania praw i godności chrześcijan, mniejszości narodowej. I w ogóle jest też dużo przypadków w raporcie łamania praw chrześcijan, no bo właśnie na tych przypadkach konkretnych można zobaczyć, jakiego rodzaju są to ataki, jakiego rodzaju są to prześladowania czy dyskryminacje, co w danym kraju wolno, czego nie wolno, jakie jest prawo, na co to prawo pozwala i w jaki sposób to prawo też jest bardzo często łamane, no bo też jest prawo międzynarodowe, które powinno być szanowane przez wszystkie kraje, a że jest inaczej, to już jest bardziej złożona sprawa. Też są tam czasami opisane działania, które dążyły do tego, żeby sytuacja się zmieniła. Czasami następuje poprawa w danym kraju. To też jest taki robiony ranking, można powiedzieć, tych krajów, w których chrześcijanie są najbardziej krzywdzeni. I w takiej liście wymienia się te kraje. Te kraje w czołówce przeważnie nie zmieniają się, ale w dalszych, można powiedzieć, w punktach, to już są spore zmiany, czasami właśnie na lepsze. I Wydaje też wieże, mały katechizm katolicki, pomoc Kościołowi w potrzebie, Biblię dla dzieci. Bóg przemawia do swoich dzieci i ta Biblia została przetłumaczona na 176 języków. No i tak, drodzy Państwo, jeszcze raz niedziela najbliższa, 12 listopada, to Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym, 9 dzień, a konferencja dla dziennikarzy jest zaplanowana właśnie na piątek, na 10 listopada tego roku. I więcej informacji na pewno znajdą Państwo w siedzibie Konferencji Episkopatu Polski. Tam będzie na pewno taka informacja szersza. I drodzy Państwo, teraz zapraszamy na chwilę muzyki. Koloseum, drodzy Państwo, a teraz wyemitujemy następny wywiad księdza doktora Andrzeja Pasia z siostrą, która posługuje w Ukrainie akurat.
Szczęść Boże, witam serdecznie siostrę.
Szczęść Boże, jestem siostra Brygida Żurawska, ze zgromadzenia sióstr Salezjanek, córki Marii Wspomożycielki.
I jak długo siostra pracuje na Ukrainie?
Na Ukrainie pracuje 8 lat.
8 lat, no 8 to lat. Sporo czasu.
8 lat. I z tego 7 lat byłam w Lwowie i ostatni rok w Odesie.
No to piękne miejsce, ale też i niebezpieczne miejsce, bo jak słyszymy w mediach, ciągle trwają walki. Czy to rzeczywiście wygląda tak, jak pokazują nasze polskie media, że sytuacja na Ukrainie jest sytuacją wojny?
Jest sytuacja wojny.
Jak to wygląda?
To znaczy, ja też znam to tylko z mediów, z tego, co nam przekazują media i z tego, co opowiadają właśnie żołnierze, ludzie, świadkowie, naoczni, którzy przyjeżdżają i opowiadają.
Ale media polskie czy media
ukraińskie?
Ukraińskie. I co one podają?
Media ukraińskie właściwie niewiele podają. Podają, że no, toczy się wojna. Separatyści rosyjscy po prostu wciąż atakują ukraińskich. No i ludzie giną. Idą młodzi chłopcy na wojnę.
W jakim wieku?
W wieku 18, 19, 20 paru lat. I starsi, nie? Ale to ojcowie rodzin i no, stosunkowo młodzi ludzie, którzy wracają, albo wracają, są kalekami, bez rąk, bez nóg. Stoją potem na ulicach Lwowa, się widzi też. Stoją po prostu i zbierają
załamani
pieniądze.
Też psychicznie, nie?
Jest
z traumą.
Szpital psychiatryczny we Lwowie jest pełen młodych ludzi.
Młodych ludzi, ale oni muszą iść na wojnę, oni muszą walczyć, oni są powoływani.
Oni są
mobilizacja
powoływani.
Jest obowiązkowa, tak?
Są powoływani. Jest tak, że no, ponieważ jest korupcja, ci, którzy mają pieniążki, mogą się wykupić.
A jak wygląda...
A ci, którzy nie mają, ci tak. Z tych biednych rodzin po prostu idą. Idą, bo nie mają wyjścia. Są też wolontariusze, którzy chcą po prostu, no, sami idą dobrowolnie, żeby po prostu, no... pomóc, nie?
Patriotycznie.
Tak. Patriotycznie. I... praktycznie mówiąc, państwo bardzo mało wkłada na podtrzymanie tych ludzi tam na
A jaka jest teraz sytuacja na Ukrainie rodzin?
Rodziny, no właśnie, to jest to, że ci młodzi ludzie idą na wojnę, matki zostają potem same, wychowują same dzieci. Niektórzy idą tak, żeby dostać po prostu, żeby troszkę pieniędzy zarobić nawet, nie?
Bo to w czasie wojny.
W czasie wojny, bo to niby obiecali, że ci, którzy pójdą, będą opłacani.
Ale to są duże pieniądze, czy minimalne?
Troszkę więcej, aniżeli
pensja przeciętna.
Pensja przeciętna. Z tym, że to jest różnie. Obiecują, ale nie dotrzymują zawsze. W wielu wypadkach nie dotrzymują obietnicy. Ci ludzie wracają rozgoryczeni, pokaleczeni, po prostu traumy nie i to na całe życie są po prostu poranieni.
Czy obywatele Ukrainy, widząc tą całą sytuację, tęsknią za poprzednim systemem, Czy chcą cały czas walczyć o swoją niezależność?
Znaczy, ja nie słyszałam, żeby tęsknili za systemem.
Jak oni
jest wielka jakaś taka,
odczytują Rosję.
Taka nienawiść do Rosji.
Jest nienawiść do Rosji.
Nienawiść do Rosji.
Czyli bardziej do Europy chcą być w Unii Europejskiej.
Chcą do Europy, chcą po prostu normalnego życia, bo to życie jest bardzo trudne. Ludzie są umęczeni, umordowani, jak się idzie ulicami.
A warunki bytowe jakie są?
Warunki bytowe są też bardzo trudne. Mhm. Od chwili wybuchu wojny wszystko poszło, nie wiem, 5-6 razy w górę. Za gaz zimą po prostu to ludzie nie są w stanie opłacić, nie?
My i czym tak ogrzewają?
Ogrzewają gazem, ale opłata po prostu jest bardzo, jest trudna.
No siostra na pewno też robi zakupy. To ile kosztuje chleb na Ukrainie, jeżeli się przeliczy na
przykład
na polskie?
Hrywni to jest
pieniądze.
Jakieś 3 złote z czymś, nie? Chleb.
No to jest o wiele drożej niż u nas.
Czy troszkę.
A ci obywatele Ukrainy, którzy przyjeżdżają tutaj do nas i pracują, coraz więcej jest tych osób, emigrują, dlatego że chcą coś osiągnąć w życiu.
Tak.
Czy to są szczęśliwcy, czy odważni?
Odważni i po prostu nie mają wyjścia.
Biorą życie w swoje ręce.
Nie mają wyjścia, po prostu tam nie ma możliwości, nie ma perspektyw na razie. Mm-hmm. Nie ma perspektyw dla młodzieży, która kończy na przykład studia, bo my prowadzimy pensjonat dla studentek.
Tak.
I widzimy, co się dzieje. Po prostu nauka dla nich jest strasznie trudna. Za egzaminy muszą płacić. Czy się uczą, czy się nie uczą. Jest część taka, która się potem nie uczy, tylko płaci.
No i
tacy,
być
którzy
może,
mają po prostu...
Zaczynają się wtedy robić większe trudności.
Rodziców, których stać na to, to płacą.
No zawsze było tak, że ten, kto ma pieniądze, to
jest
wygrywa.
Jest po prostu te nożyce, jak to myśli gospodarz, nie wiem, jak to się to fachowo nazywa, ale z jednej strony jest ta oligarchia, która może sobie pozwolić na wszystko.
I mamy przepaść i jest...
A z drugiej strony jest bieda. Tych ludzi, tej średniej warstwy jest bardzo malutko. Nie?
A jak wygląda w ogóle sytuacja kościoła katolików? Bo to jest kościół w większości prawosławny.
Tam jest we Lwowie jest kościół grekokatolicki.
Grekokatolicki.
I my pracujemy wśród grekokatolików. Mhm. Pracujemy w parafii salezjańskiej, grekokatolickiej.
Pięknie.
I większość jest grekokatolików. Prawosławnych jest też spory procent, ale to na tych dalszych terenach.
Czy Kościół czuje się tam wolny?
Raczej tak.
Tendencje są bardziej religijne czy ateistyczne?
Nie ma prześladowań. No jest góra Kościoła prawosławnego, nie? Prawosławny Kościół próbuje jakoś tak wywierać presję też na grekokatolicki, ale grekokatolicy są dzielni.
Są dzielni, walczą.
Mamy
otrzymujecie pomoc?
My otrzymujemy
z kościoła?
Pomoc. Nie bylibyśmy w stanie się utrzymać tego dzieła, bo mamy dziewczęta z rodzin biednych. Wspomagamy po prostu te studentki, które chcą się uczyć i nie mają możliwości wynajęcia mieszkania gdzieś tam w Lwowie za 1500, za 2000 hrywni miesięcznie, plus opłaty studenckie i opłata za naukę. Także
piękne dzieło, które prowadzicie i wspieramy was.
Mamy tylko 11 miejsc dla dziewcząt, ale co roku jest pełno i jeszcze stoją w kolejce. Bo to tak idzie, propaganda, jak to się mówi, ustna i rzeczywiście wybieramy wśród tych, które są najbiedniejsze, które najbardziej potrzebują
piękna
pomocy.
Piękna praca, piękna misja.
Z rodzin wielodzietnych, z rodzin takich biednych i one są bardzo wdzięczne i dlatego ta pomoc, którą otrzymujemy z Polski, otrzymujemy ją z ośrodka naszego, ośrodka misyjnego w Warszawie. Bez tej pomocy nie byłoby możliwe, żeby to dzieło prowadzić.
Bardzo dziękuję siostrze za te piękne słowa i przedstawienie tej bardzo ciężkiej misji, ale szlachetnej i na pewno błogosławionej. My jako Stowarzyszenie Papieskie Pomoc Kościołowi w Potrzebie wspomagamy również i misjonarzy na Ukrainie i mamy różnego rodzaju akcje, kampanie, projekty, które będą tworzyły środki potrzebne do tego, żeby te misje trwały, no i żeby wreszcie zaprowadzić pokój naszą modlitwą, wspólnym działaniem, pokój w Europie i tam, gdzie się toczą wojny, a szczególnie tutaj, blisko nas, na Ukrainie. Dziękuję bardzo, siostrze, za spotkanie i za rozmowę.
Ja serdecznie też dziękuję. Dziękuję za pomoc tutaj Kościoła w potrzebie, bo ile razy się zwracamy do was z piszemy projekty, zawsze podajecie nam rękę i zawsze otrzymujemy pomoc i dzięki wam też byliśmy w stanie wyremontować część naszego budynku i przygotować go właśnie pod ten pensjonat, pod to, żeby dziewczęta mogły jakoś tak w takiej atmosferze rodzinnej i takiej czuć się dobrze i zdobywać coś dla swojego życia i takiego dla profesji i także dla życia religijnego.
Bardzo się cieszę, bardzo dziękujemy za wspólne spędzenie czasu. Ksiądz Andrzej Paś, Pomoc Kościołowi w Potrzebie, sekcja Polska Papieskiego Stowarzyszenia.
A ksiądz Andrzej Paś rozmawiał z siostrą Brygidą Żurawską, salezjanką, która posługuje na Ukrainie już od 8 lat. I zapraszamy państwa na utwór. Koloseum, drodzy państwo, wracając do Dnia Solidarności z Kościołem Prześladowanym, który nastąpi już w niedzielę i wtedy będziemy modlić się szczególnie za Kościół na Bliskim Wschodzie i wtedy też będą prowadzone zbiórki na pomoc dla ludzi z Bliskiego Wschodu, pokrzywdzonych. Powiedzmy o tym, że w Syrii nadal trwa wojna i ostatnio, w ostatnich dniach miała miejsce eksplozja w obozie dla uchodźców nawet i dziesiątki zabitych. Niestety taki owoc tej eksplozji jest, gorzki owoc. Dokładna liczba ofiar śmiertelnych i rannych nie jest znana, ponieważ ciągle jest to liczone. Co najmniej kilkadziesiąt osób zginęło w Syrii właśnie w zamachu bombowym dokonanym przez dżihadystów z rąk tzw. Państwa Islamskiego. I do tej eksplozji doszło w obozowisku dla uchodźców w części miasta Deir ez-Zor, położonej na wschodnim brzegu Eufratu. I to był wybuch samochodu pułapki. Doszło do niego w sobotę właśnie w położonym nad Eufratem mieście Deir ez-Zor. To podała na początku syryjska agencja rządowa SANA. To jest miasto we wschodniej Syrii, najważniejsze, można powiedzieć. Zostało on odbite jeszcze wcześniej, w piątek, z rąk dżihadystów, a tu nagle w sobotę taki wybuch samochodu pułapki nastąpił. Czyli widocznie jest to taka zemsta, taka walka dalsza terrorystów. I Syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka wcześniej podawało, że zamach miał miejsce w rejonie kontrolowanym przez syryjskie siły demokratyczne, wspierane przez USA. Powiedzmy też, że Deir ez-Zor jest największym miastem we wschodniej Syrii i też najważniejszym, takim ważnym ośrodkiem przemysłu petrochemicznego. I odbicie tego miasta w piątek przez armię syryjską, syryjskiego rządu, było przedstawione przez władze w Damaszku jako likwidacja jednego z ostatnich bastionów Państwa Islamskiego właśnie we wschodniej Syrii. I armia syryjska odbiła miasto głównie dzięki wsparciu rosyjskich sił powietrznych. Deir ez-Zor, które było w rękach islamistów od 2014 roku, jest, podobnie jak prowincja o tej samej nazwie, jednym z głównych miejsc, gdzie wydobywa się ropę naftową i gaz w Syrii. No i tak się szacuje, że jeszcze Państwo Islamskie kontroluje około 40% tej prowincji, czyli dosyć sporo. A tutaj jeszcze taki atak poważny daje ogromny postrach i ogromny ból dla ludzi w tamtym rejonie. Także módlmy się za ofiary tej eksplozji i za innych pokrzywdzonych i ich rodziny, aby sytuacja tam mogła szybko się uspokoić, bo jest to takie miejsce zapalne, trzeba powiedzieć. Jest też taka wesoła wiadomość, bo biskup Aleppo podziękował dobroczyńcom z Polski, instytucjom kościelnym i też polskiemu rządowi, który jako jedyny pomaga na miejscu i ta pomoc dociera do potrzebujących w Syrii. I takimi słowami właśnie podziękował Biskup Aleppo powiedział tak do polskiej agencji prasowej, George Abu Kazen, biskup Aleppo, i podkreślił, że pomagając na miejscu, pozwalamy Syryjczykom tam przetrwać. To oczywiście są słowa już dosyć powszechne i znane tutaj w Polsce. Biskup George Abu Kazen wziął w niedzielę udział w uroczystości zakończenia akcji Dar dla Aleppo, która została zainicjowana na początku marca 2017 roku przez kościoły katolicki, ewangelicko-augsburski, prawosławny i grecko-katolicki z Dolnego Śląska i przez lokalne władze wojewódzkie i samorządowe. I zapytany został biskup, ile pieniędzy udało się zebrać w akcji Pomoc dla Aleppo. Oczywiście już wiemy, że ponad 1 000 000 euro. Dalsze duże sumy dotarły do Szpitala Świętego Ludwika w Aleppo na zakup potrzebnej aparatury w miejsce tej zniszczonej w czasie wojny. I szpital musiał ograniczyć wcześniej pomoc medyczną, ale dzięki temu sprzętowi zwiększył swoją działalność. I są też projekty, nazywamy je krople mleka, dzięki którym kupujemy mleko dla tysięcy dzieci, tak powiedział biskup. I przede wszystkim powiedział, że chciał podziękować darczyńcom z Polski, bo ta pomoc faktycznie dociera do potrzebujących, instytucjom kościelnym i rządowi, właśnie który jako jedyny pomaga tam na miejscu. I że Syryjczycy doceniają to bardzo i dziękują za to. I powiedział, niech mi będzie wolno podziękować też organizacji Pomoc Kościołowi w Potrzebie, Caritas i indywidualnym dobroczyńcom z całej Polski. To dla nas bardzo cenne, bo wasza pomoc pozwala przeżyć wielu syryjskim rodzinom. Większość Syryjczyków nie ma nic. Dziękujemy za pomoc żywnościową, którą rozprowadzamy wśród rodzin cierpiących głód. Wasza pomoc to przede wszystkim wsparcie medyczne, pomoc dla szpitali, lekarstwa. No oczywiście w Europie jest prowadzona taka dyskusja w niektórych środowiskach, czy lepiej jest pomagać ofiarom wojny na miejscu w Syrii, czy też przyjmować uchodźców i pomagać im tutaj układać sobie życie w Europie. I to też pytanie zostało zadane księdzu biskupowi. Arcybiskup Kazen powiedział, że nie jest politykiem, ale duszpasterzem i dla nich bardzo ważne jest pomaganie ludziom na miejscu i to jest jedyne logiczne wyjście, pomagać uchodźcom w powrocie do ich kraju, a nie tym, by go opuścili. I pomagając na miejscu, pozwalamy właśnie tu im przetrwać. Takie były słowa biskupa. Powiedział, że to jest ich obowiązek. Poza tym też z finansowego punktu widzenia pomaganie ludziom, aby pozostali na miejscu, jest bardziej ekonomiczne niż zabieranie ich stamtąd. I dlatego też uważają, że trzeba dążyć do tego, aby ludzie pozostali w Syrii, żeby też młodzi ludzie, dzieci też pozostawały, bo oni są tam przyszłością. I też powiedział, że prosi Europę o pomoc, Syryjczycy proszą Europę o pomoc w zniesieniu sankcji, embargo, bo właśnie z tego powodu cierpią najbiedniejsi. Chcą, by pomagali ludziom, bo Syria zawsze była krajem, który przyjmował uchodźców. Na początku zeszłego roku, przyjęła Syria Ormian, uchodźców palestyńskich i libańskich w czasie wojny domowej w Libanie, a także uchodźców z Iraku. Teraz niestety prawie połowa ludności Syrii to są właśnie uchodźcy. Pomóżcie, by zapanował pokój, by prowadzony był dialog, nie dawajcie broni. Kiedy w Syrii będzie pokój, wszyscy uchodźcy, bo chociaż większość, wrócą do ojczyzny. I też pap zapytał, jak wygląda obecnie sytuacja ludności cywilnej w Aleppo. I biskup Kazen powiedział, że można powiedzieć, że się poprawia. Powiedział, że ludność jest znacznie bezpieczniejsza niż wcześniej, ale życie codzienne w mieście nadal jest bardzo trudne. Bogu dzięki. Mamy znowu prąd po latach przerwy. Mamy też wodę, w której dostawy były na długo przerywane. To poprawiło sytuację mieszkańców, ale kryzys pozostaje, bo większość ludzi nie ma pracy, szaleje inflacja, bo sankcje przeciwko Syrii, które pogarszają sytuację ludzi, są. Dlatego dalej należy nieść pomoc żywnościową i medyczną, żeby zaspokoić bieżące potrzeby. I tak powiedział Powiedział też, że pragnieniem jest ich to, aby mieszkańcy powrócili do miasta, ale wracają niestety nieliczni. Do całej Syrii powróciło 500 000 uchodźców z zagranicy, głównie z państw ościennych. I drodzy państwo, jeszcze powiedzmy o tym, że jest akcja Lubelszczyzna dla Syrii. W tym roku to jest hasło Dnia Solidarności z Kościołem Prześladowanym w archidiecezji lubelskiej właśnie. I pieniądze są zbierane przy kościołach, będą przeznaczone właśnie na pomoc dla Syrii na miejscu. Na odbudowę domów, szpitali, szkół, lekarstwa i żywność. Organizatorem jest oczywiście PKWP i ta zbiórka wpisuje się w organizowaną akcję Lubelszczyzna dla Syrii. We wrześniu na Zamku Lubelskim została podpisana deklaracja na rzecz pomocy poszkodowanym w wyniku wojny w Syrii. Także też tutaj jesteśmy z Lublinem, cieszymy się, że Lublin tak wspaniałą akcję prowadzi i że Lublin trzyma rękę na pulsie, bo tak to można nazwać. Oczywiście mamy też informacje o tym, że na początku listopada rosyjskie bombowce ostrzelały pozycje Państwa Islamskiego w Syrii. Też o kolejnych stratach tak zwanego Państwa Islamskiego w Iraku. Dlatego są pewne sukcesy walki z terrorystami. Ale ciągle, drodzy państwo, modlimy się o pokój dla Syrii i dla całego Bliskiego Wschodu. Nie ustajemy też w pomocy chrześcijanom. Bardzo, bardzo dziękuję za uwagę. Realizował nas Karol Smyk. Prowadziła Ewa Tylus. Do usłyszenia. Szczęść Boże.
Na arenę Koloseum kolejnego już wieku wychodzą krzyżowani i prześladowani chrześcijanie. Nie mogą mówić, bo odebrano im prawo do głosu. Nie mogą się skarżyć, bo nikt ich nie chce słuchać, ani o nich mówić. Bądźmy zatem ich głosem, bądźmy ich ustami. Mówmy o nich i dla nich. Działajmy razem, aby dać świadectwo solidarności z nimi. Bowiem prześladowani chrześcijanie są elitą Kościoła. Solidarność z nimi jest sprawą honoru.